To był tydzień w Wielkopolsce.
A przy telefonie z nami wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dyplomata, wcześniej chargé d'affaires Rzeczpospolitej Polskiej na Kubie w latach 2021-2023 oraz w Wenezueli w latach 2023-2024, dr Michał Faryś. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I pytanie, które zadają chyba sobie dzisiaj wszyscy, dlaczego Stany zaatakowały Wenezuelę?
Dlaczego zaatakowały? No, myślę, że tutaj kilka czynników o tym zadecydowało, a więcej się pewno dowiemy po 17, gdy Donald Trump przemówi i wytłumaczy nam swoją decyzję. Myślę, że to, ale wracając do sedna pytania, kwestie są ekonomiczne, kwestie bezpieczeństwa szeroko rozumiane i tylko nie w kontekście tylko Stany Zjednoczone, Wenezuela, ale również kwestie dotyczące bezpieczeństwa w regionie i kwestie związane pośrednio również z handlem narkotykami, a przede wszystkim sytuacją niedemokratyczną w nowo upadłym kraju, którym jest aktualnie Wenezuela. Tych czynników można było i kryzys migracyjny, więc tych czynników społecznych jeszcze można by było tutaj dołożyć.
A wśród tych czynników jest też chęć przejęcia tych zasobów, które ma Wenezuela. To bogaty kraj w zasoby.
Bez wątpienia. Te kwestie ekonomiczne o tym decydują pewno, chociaż trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone cały czas, mimo tego reżimu, korzystały w większym lub mniejszym stopniu z bogactw naturalnych. Głównie chodzi tutaj o ropę. Ta ropa jest to ciężka ropa, której przetwarzanie jest kosztowne. Niemniej Chevron był obecny cały czas w Wenezueli.
Pan dobrze zna ten kraj. Co teraz dzieje się na miejscu? Jak ludzie, zwykli mieszkańcy przyjęli to, co się wydarzyło?
Z naszej perspektywy to mogło wyglądać, że jest duża... Generalnie jest wyczekiwanie. Wyczekiwanie, co będzie dalej. Aktualnie jest spokojnie i cicho i nie ulegałbym tej narracji, która się pojawia w mediach, że są jakieś demonstracje na ulicach. Nie ma żadnych demonstracji, nie ma też żadnych wybuchów, ale gdy się dowiedziano, skąd przyszły te wybuchy, jaki ich był i cel, i im potem ta informacja, że Maduro wraz z małżonką został pojmany, to w całym społeczeństwie prawie wybuchła euforia i wszyscy mówią wreszcie. Wreszcie z nowym rokiem mamy to, na co czekaliśmy od wielu, wielu, wielu lat.
Czyli ludzie chcieli tej zmiany, czy to jest tak, że to jest kraj podzielony, jedni chcieli, a drudzy nie chcieli?
Generalnie ludzie chcieli tej zmiany. Te podziały no, istnieją w Wenezueli, ale to zaplecze polityczne obecnego rządu z roku na rok malało i jest no, minimalne. Takim wskaźnikiem były te ostatnie wybory prezydenckie, prawda? Maduro podejmował próby łączenia społeczeństwa wokół jakichś idei dotyczących suwerenności, niepodległości, jedności terytorialnej. Ponad prawie dwa lata temu było zorganizowane referendum dotyczące spornego terytorium Esequibo z Gujaną, o które spór toczy Wenezuela, aktualnie terytorium należące do Gujany. Czy mają Wenezuela przejąć i niestety nie udało się zjednoczyć całego społeczeństwa. Wyniki prezydenckie, które odbyły się prawie półtorej roku temu w lipcu wskazywały, no, że to poparcie dla Maduro mimo całego aparatu partyjnego, mimo posiadania wszystkich mediów jest znikome.
Panie doktorze, a jak to jest, że kraj z takimi zasobami jest tak biedny?
Kraj nie jest biedny, ludzie są biedni.
To dlaczego ci ludzie są biedni?
Ponieważ jest tak źle zarządzany, ponieważ jest to kraj, można powiedzieć, ta struktura rządu nosi znamiona struktury mafijnej, ponieważ istnieją w nim kartele, które zarządzają poszczególnymi, powiedzielibyśmy, sektorami gospodarki.
I teraz to
jest ten kryzys i to jest wynik tego wielkiego kryzysu ekonomicznego, który się zaczął od 2013 roku. No tu istnieje zbieżność z datą objęcia rządów przez Maduro.
Myśli pan, że teraz to się zmieni, że ci ludzie już, ich sytuacja ekonomiczna trochę się poprawi?
Daleki byłbym od hura optymizmu. Kwestia jest, jak się sytuacja zmieni, w którą stronę sytuacja się będzie rozwijać. Wiemy, że prezydenta aktualnie nie ma w kraju. Wiemy, że nie dogadał się w sposób pokojowy ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ został pojmany i znajduje się w Nowym Jorku, według doniesień medialnych. Kwestia jest, kto przejmie aktualnie władzę. Według konstytucji wenezuelskiej powinna to zrobić wiceprezydent Delcy Rodriguez, która notabene przebywa aktualnie gdzie? W Rosji.
Czyli kto będzie w tej chwili według pana, Stany będą próbował kogoś tam ulokować?
Trudno jest ulokować kogoś w tej sytuacji, bo mimo licznej opozycji, opozycja jest podzielona. To nie jest zmiana z dnia na dzień. To jest proces i teraz jest kwestia, w którą stronę ten proces pójdzie, czy to będą zmiany demokratyczne, czy to będzie jakieś porozumienie ponad głowami Wenezuelczyków, bo trzeba wiedzieć, że Wenezuela jest strefą wpływów zarówno Rosji, zarówno Chin.
A pytanie o stanowisko Polski. Jakie stanowisko powinniśmy my przyjąć, jak podejść
to
do tego?
To MSZ-u w tej chwili. Myślę, że na pewno obserwujemy bacznie.
Czyli nie wychylać się.
Co się tam dzieje. Myślę, że z krajów Unii Europejskiej Hiszpania będzie chciała odegrać kluczową rolę w procesie negocjacyjnym, no ze względu również na względy ekonomiczne, liczne aktywa, które ma związane z Wenezuelą.
A my raczej powinniśmy spokojnie do tego, rozumiem, podchodzić.
No, my powinniśmy być zaangażowani na tyle, ile polska racja stanu tego wymaga. Musimy pamiętać o obywatelach polskich, którzy mieszkają na terenie Wenezueli. Aktualnie rzeczywiście są oni bezpieczni i w stanie takim wyczekiwania, co będzie dalej. Ale też nie możemy zapominać o naszych interesach gospodarczych i być może przy tych przemianach gospodarczych Wenezuela mogłaby stać się ważnym partnerem w zabezpieczeniu surowców energetycznych czy innych strategicznych.
W naszym studiu dziennikarze, między innymi Maciej Szefer, Polskie Radio. Maciej, masz pytanie do pana doktora?
Tak, dzień dobry, kłaniam się panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Mamy informację o 11 polskich obywatelach, którzy przebywają w Wenezueli. To potwierdził premier Donald Tusk. Aha. To są osoby przebywające tam długoterminowo. A jak pana zdaniem wygląda sytuacja tych osób, które być może nie są zarejestrowane w tym systemie Odyseusz, w którym powinny być zarejestrowane?
Z tego, co wiem z rozmów, które tutaj od rana prowadzę z przedstawicielami Polonii również, informują, że wszystko jest w porządku, że po tym takim około drugiej nad ranem tych kilku wybuchach sytuacja zupełnie się uspokoiła. I wszyscy nie wychodzą na ulicę, czekają po prostu na rozwój sytuacji, pełni nadziei, że przyjdzie ulga dla wszystkich, dla całego społeczeństwa wenezuelskiego. I to niezależnie od warstwy społecznej, bo trzeba pamiętać, że Wenezuela jest społeczeństwem bardzo podzielonym pod względem takim statutu społecznego. 9,3 miliona ludzi żyje w takim braku bezpieczeństwa żywnościowego. Więc kryzys jest potworny.
Bardzo panu dziękujemy za ten komentarz. Doktor Michał Faryś, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wcześniej pracownik polskiej ambasady w Wenezueli. Dobrego popołudnia.
Do widzenia. Dziękuję.
A my jeszcze wracamy do naszej rozmowy w studiu Chrystian Ufa, Głos Wielkopolski, Maciej Szefer, Polskie Radio. O 17 w Poznaniu zapowiedziano protest przed siedzibą w bazy wojsk amerykańskich. Jesteście zaskoczeni, że ta sprawa poruszyła poznaniaków, Macieju?
Nie, no w Poznaniu z reguły jakieś odbicia takich międzynarodowych.
Ale spodziewasz się tłumów, czy?
Raczej spodziewam się kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu osób.
Chrystianie?
Myślę, że to może być po prostu garstka ludzi, którzy będą stali pod pustym budynkiem, bo jest, jak wiemy, jest sobota, więc raczej tam nikogo w środku nie będzie.
I pada śnieg chyba.
Więc
15 minut i koniec protestu.
Myślę, że tak.
To nie jest tak, że ten atak Stanów na Wenezuelę wywoła teraz emocje wśród poznaniaków i wszyscy wyjdą na ulicę protestować.
Wydaje mi się, że nie i raczej też trudno mówić o jakimkolwiek zagrożeniu, niebezpieczeństwie, niepokoju, które by budziła ta sytuacja. Być może dlatego, że dzieje się to aż tak daleko, ale to jest tylko moje gdybanie. Ale gdy przysłuchiwałem się właśnie temu, co mówił pan doktor przed chwilą na antenie, to mam takie wrażenie, że faktycznie no, doszło tam do pewnych wydarzeń i I teraz czekamy na dalszy rozwój wypadków, czekamy na informacje właściwie od prezydenta USA na temat tego, co dalej. A jak zresztą mówił pan doktor, jak podał też polski premier, sytuacja przynajmniej na przykład Polaków w Wenezueli
i
polskiej placówki dyplomatycznej, tam wszystko jest bezpiecznie. To był po prostu punktowy atak.
20 minut po godzinie 15 zmieniamy teraz temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
A we wtorek w Polsce, także w Wielkopolsce, protestowali rolnicy. W niektórych miejscach blokowali drogi. Gospodarze boją się unijnej umowy z krajami Mercosur, czyli z Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Boliwią i Urugwajem, a chodzi o utworzenie strefy wolnego handlu obejmującej aż 700 milionów ludzi. Umowa, którą negocjowano 20 lat, ma na celu wprowadzenie strefy wolnego handlu oraz zniesienie większości ograniczeń taryfowych w wymianie handlowej między krajami Mercosuru a krajami Unii Europejskiej. Czego boją się rolnicy? Posłuchajmy relacji Rafała Muniaka.
To jest dobijanie rolnictwa polskiego i europejskiego.
Mówili rolnicy, którzy swoimi ciągnikami protestowali na ulicach Gniezna.
My też chcemy godnie żyć i pracując na tej roli, żywiąc społeczeństwo, chcemy też mieć jakieś godne warunki do życia i do rozwoju.
Rolnicy na ciągnikach i przyczepach mieli napisy: jestem rolnikiem, nie niewolnikiem. Stop wyniszczaniu polskiej wsi. Według gospodarzy umowa Unii Europejskiej z krajami Mercosur pogorszy jeszcze opłacalność naszego rolnictwa, mówił organizator protestu w Gnieźnie Piotr Gozdecki.
No, z opłacalnością wygląda bardzo tragicznie. Ceny za produkty rolne można powiedzieć, że mamy sprzed 20 lat. Pszenica kształtuje się od 600 do 700 zł. To nie są pieniążki, które pozwolą rolnikowi swobodnie egzystować i rozwijać się dalej.
W latach 90. świnka była po 4 zł, dzisiaj mamy to samo. Rolników, którzy mieli skalę produkcji w tamtych czasach, to już dzisiaj praktycznie nie ma, bo po prostu z tej małej ilości jak kiedyś to się dało wyżyć, a w tej chwili to Unia wymaga, żebyśmy w milionach hodowali, chyba żeby złotówka zostawała z tony, to jest bezsens. 400 zł za 100-kilową świnię, jak chce pan kupić za 400 zł wieprzowiny czy wyrobów kiełbasy, zobaczy pan ile to będzie kilogramów. Po drodze od rolnika, przetwórców i sklepy to wychodzi, że to jest dramat.
Ceny są sprzed 20 lat, ale ceny nawozów, paliw, środków ochrony roślin są najbardziej aktualne i należy zwrócić uwagę, że one sukcesywnie wzrastają. Z mężem prowadzimy duże gospodarstwo, zatrudniamy osoby do pracy i niestety płace też wzrastają, tak? Nikt nie chce pracować już w weekend, tylko za solidnym wynagrodzeniem.
Według Zbigniewa Stajkowskiego z Wielkopolskiej Izby Rolniczej
na starcie jesteśmy przegrani.
Europejskie rolnictwo nie ma szans konkurować z produktami rolnymi, na przykład z Brazylii.
Bo my nie boimy się jako rolnicy konkurencji, zresztą to widać chyba na polskiej wsi, że ta polska wieś zmieniła się. Potężne pieniądze zostały zainwestowane rolników i wsparcie z dopłat unijnych, no ale my musimy spełniać wszystkie standardy i spełniamy je, bo inaczej dostalibyśmy obcięcie dopłat. A miałem okazję chyba z 15 lat temu być w Brazylii, widziałem jak wygląda rolnictwo brazylijskie.
Jak?
Potężne. Inny klimat produkują to w innych standardach, dużo tańsze. Chlewnia, którą oglądałem, to był tylko dach, ogrodzenie i spływ gnojowicy do laguny, tak? Tam żadnych płyt obornikowych, żadnych wentylacji, klimatyzacji. U nas to jest niedopuszczalne.
Swoją petycję przeciwko umowie unijnej z krajami Mercosur rolnicy przekazali staroście powiatu gnieźnieńskiego.
W studiu Chrystian Ufa, Głos Wielkopolski, Maciej Szefer, Polskie Radio. Chrystianie, słusznie rolnicy z Wielkopolski i Polski protestują, boją się tej umowy?
Czy słusznie, czy nie, to jeden temat, ale ja byłem na kilku protestach rolników w ostatnim czasie i widać, że akurat w tych miejscowościach, gdzie byłem, ja ostatnio byłem dwa razy w Mrowinie, że tam te emocje opadają, że oni nie są już tak bojowo nastawieni, jak na początku. Pamiętamy, że były wjazdy do Poznania, blokowane drogi, to wszystko, a tak naprawdę w ostatnim czasie te protesty ograniczają się praktycznie do tego, że w niektórych miejscowościach rolnicy stoją, mają jakieś transparenty. Z boku nawet może to nie wyglądać jak protest, chociaż jak widziałem, że byliście w Nowej Wsi, to tam...
W Nowym Mieście.
W Nowym, tak, dokładnie. To tam też było blokowanie ulicy. Ale wracając do Mercosur, to bym powiedział, że myślę, że tak, że słusznie się tego obawiają, bo to jednak musi w jakiś sposób wpłynąć na ich biznes, tak? To nie jest tak, że ten przepływ produktów z Ameryki Południowej sprawi, że my będziemy produkować więcej, będziemy mieli lepiej, tak? Mówię tutaj w imieniu rolników bardziej. Więc myślę, że słusznie się tego boją i ciekawa też jest ta taktyka, którą podejmują teraz OOPR, czyli Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników. Wcześniej oni mówili bardziej też o tym zbożu z Ukrainy, mówili o tych sprawach wielu, a teraz tak naprawdę skupili się na jednej sprawie, na Mercosurze i myślę, że to, jeśli chodzi o rolników, taktyka po prostu lepsza, tak?
A myślisz, że te protesty będą eskalować, czy raczej to będzie się wyciszać, no bo rolnicy będą czuli, że niewiele są w stanie zrobić?
Wiesz co, będą czasowe eskalacje, na przykład teraz, 9 stycznia, rolnicy wybierają się
do Warszawy,
traktory na stolicę, więc te eskalacje będą oczywiście nie takie częste jak wcześniej, chociaż myślę, że teraz w tym czasie, kiedy w Brukseli decyduje się to, czy zostanie podpisana ta umowa, jak wiemy, przed Nowym Rokiem miała być podpisana, ale zostało przełożone na styczeń, myślę, że oni będą walczyć, dopóki ona nie zostanie podpisana, bądź nie zostanie podpisana, a potem to się wszystko raczej będzie stopniowo wyciszało do kolejnego jakiegoś problemu, którym nie wiem, co może być akurat.
A to jest tak, że Unia chce poświęcić rolnictwo, by bronić, chronić branżę motoryzacyjną, czyli my sprzedajemy samochody, a oni nam przyślą żywność, warzywa?
Wiesz co?
Czy to za duże uproszczenie?
Możliwe, że to jest trochę za duże uproszczenie, jeśli chodzi o tę sprawę. Wiadomo, z tymi rolnikami, którymi rozmawiałem, oni też mówią, że Unia, że oni nie są przeciwko Unii Europejskiej, bo to też się może ludziom wydawać, że rolnicy są przeciwko Unii, żebyśmy wyszli po Lexit i w ogóle. Oni nie są przeciwko Unii. Im Unia, jak z nimi rozmawiam, to mówią, że dużo im dała. I w tej sytuacji po prostu oni nie są za tym kierunkiem, w którym Unia idzie obecnie, tak? Że ona już tak naprawdę według ich tutaj wypowiedzi, no tak bardzo nas nie wspiera, tylko wspiera jakiś taki, można powiedzieć, ogół i nas trochę może pomija, jeśli chodzi o te rolnicze sprawy, tak bynajmniej mówią rolnicy.
Macieju, ty byłeś w Nowym Mieście właśnie?
Byłem w Nowym Mieście nad Wartą.
I jak to tam wyglądało?
Tam były emocje i dość długo trwał ten protest. On w ogóle rozpoczął się wcześniej i zakończył później niż reszta protestów w całej Polsce. I tak miał się rozpocząć miał się o 8 rano, zgodnie z zapowiedzią tych rolników, z którymi ja rozmawiałem. A oni sami powiedzieli, że są w awangardzie, jeśli chodzi o protesty rolnicze w Polsce. I zawsze o nich jest najgłośniej i zawsze protestują najmocniej. No i faktycznie tak było, no bo jednak zablokowali Krajową 11, trzeba było jechać objazdem przez Śrem i Pyzdry. Wielu kierowców, z którymi rozmawiałem gdzieś na trasie, między innymi tam, gdzie właśnie policja kierowała na objazd, wyrażało się dość krytycznie o tym proteście rolników, ale można powiedzieć, że pół na pół było, jeśli chodzi o te głosy za, a przeciw. Być może nie wszyscy do końca zdają sobie sprawę z materii, ale o którą chodzi do dokładniej, dlaczego rolnicy protestują, ale wydaje mi się, że właśnie w tym proteście oni troszeczkę bardziej próbowali mówić, na czym im zależy, tłumaczyć, a mniej krzyczeć i mniej...
A to jest takie nie, bo nie, nie chcemy umowy,
no
bo
właśnie
nie?
Mam wrażenie, że teraz to wszystko już nie jest takie twarde, że troszeczkę starają się jakby wyłuszczyć problem, z którymi się borykają, tak żeby przeciętny zjadacz chleba po prostu rozumiał to, dlaczego oni tymi ciągnikami wyjechali na ulicę. I myślę, że jeśli chcą cokolwiek osiągnąć, jeśli chcą dialogu z resortem rolnictwa, też mówili mi, że oni by chcieli dialogu z kilkoma innymi resortami, bo tak naprawdę czasem
ale
są...
PSL prawie, że popiera, prawie, że się włącza w ten protest.
No tak, ale w tej sytuacji oni postawili grubą kreskę swoim wpisem, swoją po prostu komunikacją, stawili grubą kreskę, że oni nie chcą po prostu, żeby ktoś mówił o ich rzeczach bez nich. Czyli odcięli się kompletnie od tego, co PSL robi, mówią, że to nie jest polityka, tylko sprawy po prostu rolników. I myślę, że w tym przypadku też ludzie, tacy przeciętni ludzie, którzy się dowiadują, że oni nie są polityczni, że nie chcą być polityczni, że nie są przeciwko Unii Europejskiej, mogą wobec ich inaczej po prostu ich odbierać w tej całej sytuacji.
Czy rolnikom brakuje tutaj trochę lidera, takiegoś przywódcy, który też w mediach będzie jasno komunikował, jakie mają postulaty, czego się domagają? No, pamiętamy, była Samobrona, był Andrzej Leper, była Grounia, był Michał Kołodziejczak. Czy tutaj brakuje im takiego przywódcy?
Być może tak, ponieważ ten protest rolników z żadną twarzą nam się nie kojarzy. A jak coś się nam nie kojarzy z twarzą, to może jest mniej ludzkie, tak? Że widzimy co jakiś czas w jakichś mediach się pojawi jakiś rolnik, który coś powie, ale wiadomo, to są tak naprawdę przypadkowi rolnicy, którzy wypowiedzą się akurat w tym miejscu, akurat dla tych
akurat
mediów.
Akurat był dziennikarz i spytał po prostu.
Dokładnie.
Tego przywódcy w Nowym Mieście brakowało, czy tam jest jakiś taki lider?
Tam jest, on... rolnik z powiatu średzkiego, jeszcze zaangażowany w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, i ja już go któryś raz spotykałem, tego mężczyznę, i któryś raz już go nagrywałem, mówiąc
prosto. Myślisz, że to jest jakiś taki początek ruchu politycznego?
Nie, myślę, że to jeszcze nie. Myślę, że zdecydowanie to jest, przepraszam za brutalność, trochę nie ta skala, ale myślę, no, że...
Od czegoś trzeba zacząć. Andrzej Leper też zaczynał na drogach.
To prawda, ale myślę, że ten ruch oddolny, o którym cały czas rozmawiamy, lidera na pewno potrzebuje. Lidera, który będzie otwarty na dialog i który będzie umiał też wsłuchać się w głosy rolników, no bo umówmy się, to nie jest łatwe być liderem sektora rolniczego, no bo też potrzeby rolników są różne w różnych częściach Polski. Rolnicy to przecież nie tylko uprawa pól, to też zupełnie inne hodowle na przykład. Także myślę, że to jest bardzo szeroka materia i bardzo, moim zdaniem, skomplikowana.
15.30 zostawiamy temat rolników. Wrócimy teraz do tego, co działo się tydzień temu.
To był tydzień w Wielkopolsce.
To już tydzień minęło od rocznicy, 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. A do Poznania właśnie tydzień temu przyjechał prezydent Karol Nawrocki. Posłuchajmy fragmentu przemówienia prezydenta.
Tu na ziemi wielkopolskiej, 1000 lat temu, wielki król Bolesław Dobry przyjął koronę. Koronę, która jest wciąż z nami w XXI wieku. Koronę, która jest symbolem suwerenności i niepodległości państwa polskiego. Koronę, która jest zwycięskim symbolem Rzeczpospolitej. Ale też koronę, która mówi tak dużo o naszej narodowej wspólnocie. Narodowej wspólnocie otwartej na Zachód, ale narodowej wspólnocie gotowej do obrony także zachodniej granicy Rzeczpospolitej, o czym wiedzieli powstańcy wielkopolscy.
I po tych słowach prezydenta premier Donald Tusk napisał później w mediach społecznościowych: prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski. To jest istota sporu między antyeuropejskim blokiem, w nawiasie Nawrocki, Braun, Mentzen, PiS, a naszą koalicją. Koniec cytatu premiera Donalda Tuska. Jak zrozumieć te słowa prezydenta? Jak je zinterpretować? Mam wrażenie, że każdy je rozumie na swój sposób, Chrystianie. Czy tam faktycznie było odniesienie do tego, co teraz, czy odniesienie raczej do tego, co kiedyś?
Na samym końcu tylko Karol Nawrocki wie, co miał w głowie, kiedy wypowiadał te słowa, tak? Myślę, że właśnie podczas takich wydarzeń, jak powstanie wielkopolskie, obchody rocznicy, my powinniśmy zostawić dzisiejszą politykę na bok, tak?
A to było takie miękkie nawiązanie do tej dzisiejszej polityki, albo nawet nie miękkie?
Mogło być. Jakby tak jak mówię, nie siedzę w głowie Karola Nawrockiego, więc nie wiem, czy to było takie nawiązanie, czy nie. Ale jeśli chodzi o te obchody, to zdecydowanie nie powinniśmy ruszać dzisiejszej polityki, tylko powinniśmy wszyscy wspólnie połączyć się, obojętnie od tego, czy ktoś jest za lewicą, czy ktoś jest za prawicą, czy ktoś jest za Polską 2050. Powinniśmy się wszystkie połączyć i nie rozmawiać o tych sprawach dzisiejszej polityki.
Czyli sztandary polityczne zostawiamy gdzieś tam przed...
Zostawiamy w domu, chowamy pod łóżko, nie przychodzimy z nimi na takie wydarzenia, bo kiedy my to akurat nagraliśmy na Głosie Wielkopolskim, kiedy idzie Grzegorz Braun i wokół niego ludzie skandują: Ruda, wrona, orła nie pokona, no to moim zdaniem to nie jest odpowiednie świętowanie Powstania Wielkopolskiego, tak? I my powinniśmy po prostu się skupiać zawsze na tym, że cześć i chwała bohaterom, na tym, że te wydarzenia były naprawdę jedyne wygranie powstanie tutaj, i powinniśmy się na tym skupiać i się wszyscy wspólnie złączyć w tym momencie. Obojętnie, czy jest prawicy czy lewicy, to powinno być po prostu większe, po prostu od tych politycznych niesnasek.
Macieju, gdybyś dostał pracę do wykonania, co autor miał na myśli, to jak rozumiesz słowa prezydenta?
Rozumiem je jako mimo wszystko, a może w to wiele bardziej niż rozumiem, że jednak to było odniesienie historyczne, a nie aktualne, choć intuicja podpowiada mi, że tak naprawdę Karol Nawrocki i jego sztabowcy, być może doradcy, próbowali troszeczkę wbić szpilę i włożyć kij w mrowisko.
To było przemówienie, nie wiem, może prezydent się nauczył na pamięć, ale było z głowy, nie miałbym prezydent kartki.
Właśnie dlatego bardziej chciałbym wierzyć w te podejście tak w tą analizę historyczną, no bo pan prezydent, to było zresztą inne fragmenty tego przemówienia, one mocno odnosiły się do szczegółów powstania wielkopolskiego, do roli powstańców wielkopolskich i raczej wolałbym analizować te fragmenty, mówiąc uczciwie. Bardziej mnie zaskoczyło, tyle lat już relacjonuję obchody uroczystości 27 grudnia, że to mnie aż nie zaskoczyło, ale faktycznie, kiedy skandowano antyrządowe hasła, to...
A jak to wyglądało właśnie na miejscu, kiedy witano tych gości, ministrów, wiceministrów, to tam było faktycznie słychać, czy tylko w transmisji gdzieś tam się przebiło?
Kiedy witano prezydenta, to były wielkie oklaski, wrzawa, tłum skandował Nawrocki, ale kiedy potem witano polityków innego obozu politycznego, no to już albo była cisza, albo było buczenie, albo potem były próby jakichś tam haseł, to nie było takie zupełne zagłuszanie, ale no jakby nie byli oni witani gromkimi brawami.
A to zdominowało te uroczystości?
W moim odczuciu zdominowało jednak. I jeszcze mało tego, bo to się chyba nie przebiło, chociaż głos opisywał wielkopolski ten taki kontekst. Sporo osób, które chciały uczestniczyć w tych uroczystościach, po pierwsze nie mogło, no bo było tam za ciasno, ale tego już nie zmienimy. Pomnik jest, gdzie jest. Ale...
Choć to był taki pomnik zastępczy, w cudzysłowie.
No, też umówmy się, czy tych obchodów w ogóle nie można było spróbować zrobić na przykład na Marcinkowskiego albo zwinąć wcześniej miasteczko na Placu Wolności, robić na Placu Wolności.
Ale... Jarmark świąteczny jeszcze. Przepraszam. Trzeba zarabiać pieniądze.
Rozumiem. Tym niemniej, no, sporo osób, z którymi rozmawiałem, które właściwie same do mnie podchodziły, mówiły mi, że no, była to impreza z udziałem prezydenta, a przecież to powinny być nasze uroczystości. Takie głosy do mnie docierały. I tu uważam, że należy się zastanowić nad tym, jak to zrobić w przyszłym roku, żeby było dobrze.
Trzeba chyba trzymać kciuki za prezydenta Poznania, żeby trasę tramwajową na Ratajczaka wybudował i wtedy pomnik powstańców na Wierzbięcicach będzie już otwarty ponownie. To miejsce się sprawdziło, Chrystianie, czy nie? To miejsce, w którym odbyły się w tym roku te uroczystości?
Myślę, że nie do końca. Chociaż moje myślenie wynika tylko z tego, co powiedział tutaj Maciej i co napisaliśmy w Głosie Wielkopolskim, bo mnie osobiście na miejscu
nie było. Maciej jest jedynym tutaj naszym reprezentantem, który był.
Dziękuję ci
za przyjęcie. Na Paderewskim też byłem. To była cudowna uroczystość dzień wcześniej. Jezu, jak to jest piękne. Dlaczego my o tym nie mówimy tak głośno? Ale przepraszam,
przerwałem.
A gdzieś tam coś poza może parowozem?
Tak, tam była wrzawa. To jest w ogóle piękne wydarzenie, przyjazd Paderewskiego 26
grudnia. Ale politycznych okrzyków rozumiem, że nie było.
Tam nie było politycznych okrzyków, bo tam w ogóle bardzo niewielu było polityków.
A, to może to jest przepis na sukces.
Może to jest, ale z drugiej strony nie możemy im zabronić przychodzić. Jeszcze wątek Brauna, to już znów wracam do 27 grudnia i do głównych uroczystości. Kolega z innej redakcji podpytał rzeczniczkę marszałka województwa w ogóle, jakim kluczem byli zapraszani uczestnicy, politycy. No i usłyszał tylko, że zaproszenia dostali wszyscy.
Uroczystości otwarte, każdy pewnie mógł wejść. Przerwaliśmy tobie, przepraszamy.
Nie przerwaliście.
Jak zawodowi politycy zachowaliśmy się.
Ja właśnie chciałem, żeby Maciej po prostu powiedział więcej o przyjeździe Paderewskiego, bo myślę, że o takich trudnych sytuacjach wiadomo, też jest czas, żeby rozmawiać, gdzie polityka niestety wygrywa z tym świętem, które powinno być na pierwszym planie, ale tak jak Maciej powiedział, przyjazd Paderewskiego był chyba i bardziej dostępny dla ludzi i do tego niepolityczny, więc myślę, że tutaj warto też to pochwalić.
A byłeś zaskoczony tym, że prezydent Karol Nawrocki przyjechał na te uroczystości, bo to nie jest okrągła rocznica. Zazwyczaj prezydenci, jak przyjeżdżali, to na te okrągłe rocznice.
Nie jestem zaskoczony, bo wiadomo, że Karol Nawrocki jest historykiem, więc ta historia też myślę, że w jego sercu jest. A poza tym myślę, że to już tutaj właśnie kolejny raz polityka. To jest dla niego dobrze politycznie, tak, że przyjść, powiedzieć swoje, wypowiedzieć się w mieście, w którym, wiadomo, rządzi koalicja obywatelska, dostać te oklaski, podniesionym głosem wypowiedzieć to, co chce wypowiedzieć, więc myślę, że to było dobrze pod względem politycznym dla niego osobiście, a dodatkowo, moim zdaniem, na takich uroczystościach prezydent Polski powinien po prostu być. Już nie mówię o jakichś wszystkich partiach politycznych, każdy może być, kto chce, ale prezydent po prostu powinien być obecny.
Do tej pory władze, czy to premier, czy prezydenci raczej omijali te uroczystości, jak okrągłe były, czy to setna, czy są, nie wiem, 105, no to może przyjeżdżali, ale tak to raczej polityków krajowych na tych uroczystościach nie było. Przebiliśmy się z tym przekazem do mediów krajowych? Macie, to jesteś media krajowe bardziej?
Za mało.
Wydawcy chętnie zamawiali?
Zamawiali, bo też zamawiali i Paderewskiego i potem 27 grudnia.
Ale mówili, tam, zrób o prezydencie, tam to powstanie, to gdzieś tam na końcu napisz jednym zdaniem.
Nie, ale to ja też jako poznaniak, jako wielkopolanin, jako osoba dumna z powstania i z powstańców, to też to zawsze, gdzie bym nie pracował, mówiąc wprost, to ten temat zgłaszam się i do pracy, a to jednak są dni świąteczne. No umówmy się też, pod kątem takim medialnym, sami dobrze wiecie, jak to działa, ten okres świąteczno-noworoczny...
Niewiele się dzieje zazwyczaj.
To jakby, mówiąc wprost, ile się zrobi, tyle będzie. No i po prostu ja pracowałem od rana do wieczora, jestem dumny, szczęśliwy z tego powodu
Też dzięki tobie ten przekaz o powstaniu poszedł gdzieś w Polskę.
Wydaje mi się, że w telewizjach mogło być go trochę więcej, ale cóż, no, nie ma tu żadnego przedstawiciela telewizji.
A media pisane, media papierowe, media internetowe, też Głos Wielkopolski, wasze inne siostrzane redakcje?
Zajmowaliśmy się tą sprawą szeroko, tak? Jako Głos Wielkopolski jesteśmy tutaj w Poznaniu, więc zawsze jakiś wysłannik nasz dziennikarski jest też na miejscu, jeśli chodzi o te największe uroczystości. Więc też było szeroko, tak jak...
A to się klika?
Czy to się klika?
Musi być jednak...
Musiałbym spojrzeć w statystyki akurat.
Ale musi być jakaś, rozumiem, sensacja pewnie. Coś musiałoby się wydarzyć, tak? Żeby wtedy było większe emocje.
Obawiam się, że jeśli chodzi o takie media, jakim my jesteśmy, czyli głównie gazeta, wiadomo, jest, ale ona już niestety odchodzi do lamusa. Głównie strona internetowa. Myślę, że najbardziej czytają się te teksty, gdzie albo jest jakaś kontrowersyjna wypowiedź, albo galeria zdjęć dla ludzi, którzy nie przyszli na wydarzenie. Myślę, że to się najbardziej klika. Odpowiadając na twoje pytania.
Ciekawe, ile, bo możemy jeszcze zagrać dość mocno, przypominając o powstaniu tym, co 6 grudnia na ławicy.
6 stycznia.
6 stycznia, tak. Przepraszam. No, także to jest też ciekawe.
Uroczystości będą, też można przyjechać.
Czy uda się przebić z tym, bo w sumie...
Choć konkurencja jest w postaci orszaków, taka medialna konkurencja.
No, ale może właśnie to odbicie, bo ile można mówić o samych orszakach, a w Poznaniu zdobycie lotniska Ławica.
Dobrze, 15.41, jeszcze jeden temat mamy dzisiaj.
To był Tydzień w Wielkopolsce.
Mieszkańcy Poznania podpisują się pod petycją, by nie odwoływać zastępcy prezydenta miasta. Przed świętami prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak stwierdził, że sytuacja Mariusza Wiśniewskiego jest trudna. Chodzi o wyniki kontroli w Zarządzie Dróg Miejskich. Obaj politycy należą do Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek naszym gościem był zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski. Posłuchajmy krótkiego fragmentu tej rozmowy.
Ja jestem samorządowcem, który działa w mieście od de facto 24 lat z woli mieszkańców. Uważam, że ostatnie 11 lat wspólnej naszej pracy z panem prezydentem są bardzo owocne dla miasta. Bardzo wiele, żeśmy zrobili wspólnie razem. W zasadzie lewią część też tych przedsięwzięć z powierzenia pana prezydenta prowadziłem. I myślę, że te 11 lat pracy jest bardzo...
Czy pan nie chce być tym zastępcą dalej?
Pan,
proste pytanie, prosta odpowiedź.
Oczywiście,
tak,
że chciałbym tą pracę wykonywać z tego względu, że również co kadencję, byłem jedynym zastępcą prezydenta, poza oczywiście prezydentem, co jest oczywiste, który poddawał się weryfikacji mieszkańców. Ja startowałem zawsze co 4 lata czy co 5 do wyborach do Rady Miasta i każdorazowo mieszkańcy dawali mi zielone światło, uzyskując najlepsze wyniki swoich okręgach. Czyli krótko mówiąc, mieszkańcy, którzy są suwerenem najważniejszym w naszym mieście, uznawali moją pracę za dobrą i za taką, gdzie uważali tak, prosimy.
A jak pan sobie wyobraża współpracę z prezydentem, który publicznie spekuluje w sprawie pana dymisji, który mówi, że pana sytuacja jest trudna, ta współpraca jest jeszcze możliwa?
Ale ja myślę, jeszcze raz, panie doktorze, do spekulacji się nie chcę odnosić.
Ale to nie są spekulacje, no to są wypowiedzi prezydenta.
Pan prezydent też wspominał, że chce się zapoznać z raportem, więc myślę, że tutaj to jest jakby pytanie do pana prezydenta.
A pan widzi możliwość takiej współpracy z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem?
Zawsze wychodziłem z dewizą po pierwsze Poznań, po pierwsze mieszkańcy Poznania.
To zastępca prezydenta Mariusz Wiśniewski, to jeszcze zastępca prezydenta, za chwilę nim nie będzie. Chrystianie, jakbyś miał teraz tutaj kulę i zacząłbyś wróżyć.
Wiesz co, myślę, że zostanie. Myślę, że to, co myślałem, że się wydarzy, jak zacząłem, jak ruchnęła ta informacja jeszcze przed świętami, o tym, że może zostać zdymisjowanym, można tak powiedzieć, to wówczas myślałem, że to się stanie właśnie w tym okresie noworocznym, przed Nowym Rokiem, między Wigilią, Nowym Rokiem, bo wtedy wiadomo, że mniej ludzi się interesuje tym, co się dzieje w przestrzeni publicznej, a bardziej jest ten karp na stole, zaraz fajerwerki strzelają, więc ludzie się bardziej tym zajmują, więc myślałem, że wówczas zostanie zwolniony. To się oczywiście może jeszcze zdarzyć. Jeśli w tym raporcie prezydent Jacek Jasikowiak znajdzie coś, co mu się nie spodoba i co będzie dobrą podkładką do tego, żeby...
A to jest szukanie podkładki w tej chwili trochę, że do zwolnienia? Czy to jest faktyczna afera i faktyczne są jakieś zarzuty?
To jest jakby moja opinia. Myślę, że to jest szukanie podkładki, bo w tej sytuacji musimy popatrzeć też na fakty nie tylko odnośnie Mariusza Wyścimskiego, ale też Jędrzeja Sulalskiego, bo on nadzoruje ogród zoologiczny. W ogrodzie zoologicznym wiemy, że zarzuty zostały postawione dla Ewy Zgrabczyńskiej. I jeśli sąd uzna, że jest winna wyrządzenia miastu szkody na ponad 100 tysięcy złotych, co wówczas w tej sytuacji z Jędrzejem Solarskim? Czy on powinien zostać też zwolniony, bo to pod jego tak naprawdę nadzorem się wydarzyło? Czy osoby, które nadzorują, wiceprezydenci, którzy nadzorują jakieś spółki, są w 100% odpowiedzialni za to, że w żadnym nie dojdzie do korupcji, w żadnym nie dojdzie do nadużyć? Moim zdaniem to jest trochę za daleko posunięte, bo jeśli w sytuacji jesteśmy taki, że okej, Mariusz Wiśniewski przeoczył coś albo nie zapobiegł czemuś, czego tak naprawdę nie wiemy, czy dałby radę zapobiec, to w tej sytuacji powinniśmy powiedzieć, że Jędrzej Solarski też powinien ponieść odpowiedzialność, jeśli okaże się, że sąd zadecyduje, że Ewa Zgrabczyńska jest winna temu, co jej się zarzuca.
Prezydent Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta, w tej wypowiedzi, którą słyszeliśmy, mówił też, że on jest jedynym zastępcą, który ma ten mandat społeczny, bo co kadencję startował w wyborach do Rady Miasta, co kadencję ten mandat zdobywał. To taki przytyk wobec zastępcy Marcina Gołka, o którym się mówi, że też chciałby być w przyszłości kandydatem na prezydenta. Mariusz Wiśniewski też się mówi, że chciałby być tym. Między nimi ma być ta rywalizacja, która powoduje, że Mariusz Wiśniewski, jego pozycja jest słabsza. Tak odbierać słowa Mariusza Wiśniewskiego, czy zupełnie inaczej?
A ja bym takich nie odbierał, ale mam opinię na ten temat taką, że Mariusz Wiśniewski po prostu stał się niewygodny dla prezydenta Poznania. W takim sensie, że jeśli patrzymy na wszystkich zastępców, to jest Jędrzej Solarski, który nawet wczoraj sprawdzałem sobie przed tą audycją, w ogóle nie ma konta na Facebooku takiego otwartego, publicznego dla medialnego, można powiedzieć. Natalia Jawręcz, która też takiego konta nie ma i prawie w mediach społecznościowych za bardzo nie ma. A natomiast Mariusz Wiśniewski od dłuższego czasu prężnie
jest jeszcze Marcin Gołek.
No tak, ale Marcin Gołek tak naprawdę...
Który ma konto.
Ma konto i no, nie oszukujmy się, raczej jest takim szykowany na kandydata na prezydenta, tak? Więc myślę, że po prostu Mariusz Wiśniewski, też wypowiadając się na temat prezydentury, czy to u ciebie, czy to u mnie wcześniej, no w ogóle jest osobą trudną do rozmawiania, bo trudno z niego wyciągnąć te informacje. Trzeba pytać. Ja też go zapytałem na temat prezydentury, czy on by w ogóle chciałby startować w przyszłości. On powiedział tak jak zawsze, że nie ma żadnych powodów, ażebym nie startował. Tak,
zawsze to powtarza.
A gdy pyta się go nagle... Okej, nie ma żadnych powodów, ale czy są chęci? No to na to pytanie mi akurat nie odpowiedział, ale tobie odpowiedział, jeśli chodzi o chęci pozostania tutaj.
Ale łatwo nie było.
To łatwo, tak. Łatwo nie było. Ja widziałem twój wywiad i naprawdę cię podziwiam, bo tam było ciągnięcie, więc naprawdę nie, jest po prostu bardzo osobą taką poprawną politycznie, jeśli chodzi o swoje rozmowy, ale wracając...
Czy brakuje trochę takiej czasami uderzenia takiego konkretnego, że czasami trzeba jednak uderzyć pięścią w stół i powiedzieć mocniej?
Wiesz co, może brak takiego uderzenia konkretnego uratuje go, jeśli chodzi o jego pozycję prezydenta, bo jeśli on by konkretnie teraz zaczął uderzać, to mógłby polecieć szybciej. Takie jest moje zdanie. A co się stanie, to zobaczymy.
A Marcin Gołek, pan prezydent, za to potrafi uderzyć pięścią w stół. Przypominam naszym słuchaczom i tobie, Adam, naszą krótką rozmowę a propos przyszłości targów z panem prezydentem Gołkiem, który wprost powiedział, że nowy prezes targów, czy tam osoba
pełniąca obowiązki
wówczas po prostu wyszła przed szereg z tymi informacjami i jemu się to nie podoba, on się na to nie zgadza. I to
chodziło o Hale Arena chyba wtedy, tak?
Tak, tak. I to był konkret. Faktycznie prezydent Wiśniewski zazwyczaj, ja nie powiem, że się bardziej asekuruje, co zostawia sobie różne możliwości wyjścia z danej sytuacji.
Może w dyplomacji bardziej by się sprawdził.
Jest bardzo dobry w tym. Zresztą, ale tak chciałbym rzucić inne światło trochę na to, bo takie dywagacje o tym, czy ktoś straci stanowisko, czy nie, może warto na to spojrzeć przez pryzmat tego. My wiele lat już pracujemy, Adamie, w mediach w poznańskich i pamiętasz zastępczynie, zastępcę, no kilka osób przez te fotele wiceprezydentów czy zastępców prezydenta.
Mariusz Wiśniewski jest jedynym, który jest od początku.
Właśnie.
11 lat mu stuknęło na tym stanowisku.
No i dlatego sobie trochę wyobrażam, że to nie wiem, tu jest jakaś, odbywa się jakaś polityczna gra, ale nie sądzę, żeby jakby 11-letnia prezydentura miała się zakończyć właśnie w ten sposób. Jakimiś dywagacjami, a potem odwołaniem z powodu błędu tudzież nadużyć w zarządzie dróg miejskich.
Znaczy, a jesteś zaskoczony tym, że mieszkańcy zaczęli zbierać podpisy pod petycją, że powstała jedna petycja, druga petycja, że radni osiedlowi się obudzili?
Absolutnie nie, bo Mariusz Wiśniewski na przestrzeni nie tylko tych 11 lat, tylko dużo, dużo wcześniej po prostu na tych osiedlach bywa, spotyka się. Nie są to czasem łatwe spotkania, ale faktycznie konsekwentnie, przecież nawet relacjonuje to w swoich social mediach, które ostatnimi czasy dużo lepiej też są prowadzone. Takie mam wrażenie, dużo bardziej są otwarte na osoby młode. Chyba są po prostu nieźle prowadzone już na przestrzeni ostatniego czasu. I on po prostu otwiera te małe uliczki, wizytuje z radnymi osiedlowymi.
Czyli taka praca u podstaw, tak?
Oni go znają i on zawsze o tej pracy u podstaw też mówi. No i pytanie, czy wystarczy tego paliwa, które...
ponad 3 lata do wyboru, mnóstwo czasu.
Mnóstwo czasu, mnóstwo się jeszcze może wydarzyć.
Czyli nie powiecie w tej chwili, czy tak będzie dymisja, a nie będzie dymisji zastępcy. To co myślisz jakby?
Nie, ja myślę, że nie będzie.
Czyli stawiamy, że nie. Dobrze, no to stawiamy, że nie. Musimy już powoli kończyć. Mieliśmy w tym tygodniu oczywiście Sylwester, Nowy Rok. Byłeś na Starym Rynku?
Byłem.
Widziałeś palącą się choinkę?
Widziałem.
I jak to tam wyglądało wtedy?
Spektakularnie. Nie, żartuję, nie spektakularnie.
Ale wszyscy stali z telefonami.
Byłem trochę zszokowany tym. Właśnie ja byłem jedną z tych osób, która stała z tym telefonem, przyznaję, tylko...
Tak, w pracy byłeś na pewno.
Nie, ale akurat byłem samochodem i o dziwo też znalazłem miejsce na Starym Rynku. Przy Starym Rynku to nie była jakaś...
1 stycznia o 8 rano tyle wolnych miejsc było samochodem, bo też tam byłem ja trochę w innej porze.
Bardziej byłem zaskoczony tym, że fajerwerki strzelały, ludzie krzyczeli, składali sobie życzenia, część z nich była, dobrze się bawili. No i jak przyjechały te samochody na sygnałach, to po prostu nikt nie zszedł z tej płyty rynku. To mnie najbardziej przeraziło. Dopiero jak przyjechała policja, zrobiła trochę więcej porządku.
Czyli choinka się paliła, wszyscy się bawili wokół tej choinki?
Trochę tak, ona się tylko nadpaliła, to też jakby nie przesadzajmy. Inna sprawa, że dotarło do mnie wtedy, że dlaczego my wokół historycznego ratusza pozwalamy na strzelanie fajerwerkami bez żadnej, absolutnie żadnej kontroli i dlatego strażacy tym wysięgnikiem sprawdzali dach ratusza. To się chyba w mediach nie przebiło.
Czyli nie tylko choinkę,
choinkę
ugasili?
Szybko zdusili, a po prostu no, kontrolnie zobaczyli też, czy jakieś petardy nie zalegają na dachu ratusza, który jednakowoż ma kształt, jaki ma. I to wtedy dotarło do mnie, że to dość niebezpieczne, że możemy stracić nasz zabytek w centrum miasta, bo jest wielkie strzelanie na płycie Starego Rynku, a tych petard i śmieci była tam masa.
Chrystianie, brakuje w Poznaniu Miejskiej takiej imprezy sylwestrowej, żeby ludzie się gdzieś wybawili na targach, a na mieście wtedy, żeby ich nie było? Czy to i tak bez znaczenia?
Osobiście mi to nie przeszkadza, ponieważ i tak na taką imprezę bym się nie wybrał. To nie jest jakby mój już miejsce, w które się wybieram, taka impreza sylwestrowa. A jeśli chodzi o poznaniaków, ja myślę, że my też do końca nie... Poznaniacy do końca nie tęsknią za takimi imprezami. Rok temu wiemy, że była impreza sylwestrowa, ale ona też się jakoś nie poniosła za bardzo, więc myślę, że akurat...
Czyli zmieniły się trochę te przyzwyczajenia, bo mam wrażenie, że jeszcze 10-15 lat temu to w Poznaniu wszyscy, ojej, bez Sylwestra, jak to w ogóle będzie, jedyne miasto w Polsce i tak dalej, i tak dalej. A w tej chwili mam wrażenie, że takiej krytyki władz aż nie było.
Myślę, że to się bardzo zmieniło. Myślę, że my się bardzo zmieniliśmy też przez te lata jako społeczeństwo, że teraz ten Sylwester, wiadomo, Sylwester z dwójką czy z Polsatem, to wtedy tam jest tłum, szał ciał ze Stingiem. Jak są gwiazdy, to jest szał ciał, ale jeśli byśmy mieli na przykład przyjść na Sylwestra Miejskiego i posłuchać Mezo, to raczej szał ciał by nie było takiego, jak jest na Sylwestrze. Na przykład był w Katowicach.
A wyobrażacie sobie zakaz strzelania fajerwerkami w Poznaniu?
Myślę, że to nierealne.
By nie przeszło.
Do egzekucji. Znaczy do wyegzekwowania.
Do egzekucji, powiem.
Nie, wyegzekwowania oczywiście. A wyobrażasz sobie tak, że co, wprowadzamy zakaz i kto to sprawdza?
Nie, nie wiem. Przeszło mi to po prostu, to była pierwsza myśl, która pojawiła się w mojej głowie, kiedy zobaczyłem, jak strażacy sprawdzają, czy dach ratusza, czy aby nie pali się tam żadna petarda. I dotarła do mnie wtedy ta refleksja i w sumie powiedziałem ją teraz i nie wiem, co dalej zrobić z tą informacją, ale raczej uważam, że...
Chociaż mam wrażenie, że z roku na rok tego strzelania jest zdecydowanie mniej, zwłaszcza przed Sylwestrem, bo wcześniej było chyba tak, że już zaraz po świętach zaczynało się...
Rozmawiałem niedawno z weterynarzem, właściwie tuż przed Sylwestrem, który powiedział, bo zapytałem go właśnie tak po dziennikarsku, mówię, panie doktorze, mówię, jak jest to? On mówi, panie, 15 lat temu to dopiero było, teraz to już spokój.
Teraz to nie ma.
Krystian, jeszcze pytanie ostatnie, już jesteśmy po czasie, ale jeszcze myślę, że chwilę wygospodarujemy. Myślisz, że Poznań powinien wrzucić 3-4 miliony, 5 milionów i zrobić takiego Sylwestra z dwójką, Sylwestra z Polsatem, zapłacić za to, czy to szkoda pieniędzy?
Ja myślę, że większa afera by była wokół tego, że wydaliśmy pieniądze, tak jak było z koncertem Dawida Podsiadło, że wydaliśmy pieniądze na wydarzenie, które może w jakiś sposób nam turystycznie nie pomóc, a jest po prostu takim strzałem jednodniowym, sylwestrowym, takim jak wystrzał fajerwerki, który się nagle kończy. Mamy nadzieję, że w przyszłości już żadna choinka nie będzie nadpalona.
Czyli byłoby to przepalenie pieniędzy, mówiąc tak tym językiem.
Myślę, że
inne miasta przepalają.
Tak.
Chwila zastanowienia, redaktor Szefer się uśmiecha, też chciałby coś dodać.
Bardzo mi miło było.
Bardzo miło. Dobrze, to kończymy. Za 5 minut godzina 16. Łukasz Kurzawski program zrealizował. Chrystian Ufa z Głosu Wielkopolskiego. Maciej Szefer, Polskie Radio, Duże Polskie Radio z Warszawy. Adam Michalkiewicz też. Dziękuję. O 16.00 Piotr Maciejewski i najnowsze wiadomości. Do usłyszenia.
To był Tydzień w Wielkopolsce.